Jedziemy teraz do Zamościa, a właściwie do Wrocławia. Jesteśmy na trasie do Nowego Jorku. Tak to jest, że mały zrobił nam się świat, a w ogóle w radiu to wszystko możliwe, więc takie podróże możemy odbywać w ułamku sekundy. Słowo wyjaśnienia. Z Nowego Jorku przyjechała do Zamościa pani Bożena Chlabicz-Polak po to, żeby wrócić dzisiaj do Wrocławia i z Wrocławia przez lubelską antenę opowiedzieć o Zofii Leśmianowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Bożena Chlabicz-Polak, nasz gość, gość nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, jest historykiem sztuki, ale jest także dziennikarką i jest także osobą, która dużo wie o Zofii Leśmianowej. O niej właśnie opowiadała pani wczoraj w Zamościu podczas Zamojskiej ulicy Poetyckiej. Mało wiemy o Zofii Leśmianowej, czy też dużo o niej wiemy? I na początek pytanie, jeśli pani pozwoli, czy to jest tak, że ona nie chciała specjalnie zapisać się w historii, czy też tak potoczyły się jej losy?
Na co wskazują dotychczasowe badania, raczej tak potoczyły się po prostu jej losy. Ja się zajęłam historią Zofii Leśmianowej trochę przez przypadek, dlatego że zainteresował mnie tym jeden ze współautorów imprezy leśmianowskiej w Zamościu, założyciel Szkoły Życia, która jest księgarnią, ale na tyle niezwykłą, że Leśmian jest tam wciąż obecny i duchem, i niejako ciałem, w sensie opracowania graficznego, które towarzyszy tej księgarni. I w tej właśnie księgarni pan Sławomir Wartnik zajmował się długie lata samym Leśmianem i jego najbliższym otoczeniem, w tym także jego żoną Zofią Schylińskich, która była, o czym nie wiedzą nawet niektórzy leśmianolodzy, malarką. Malarką, której życie i twórczość toczyły się w czasach dwudziestolecia międzywojennego, trochę później, trochę wcześniej. Zofia była starannie wykształconą malarką, wyjechała na studia do Paryża, co w tamtych czasach nie było wcale takie częste, a musiała wyjechać dlatego, że Akademia Krakowska nie przyjmowała jeszcze wtedy kobiet. Paryska zresztą też nie, więc uczyła się w prywatnej szkole, ale takie atelier były w Paryżu wtedy dość popularne. Zaczęła uczyć się malarstwa jako 16-latka i tej swojej pasji pozostała wierna do końca życia. Czyli nawet małżeństwo, obowiązki rodzinne, trudne czasami koleje losu i warunki życia nie odebrały jej tej pasji. Więc jeżeli nie przebiła się do powszechnej wiadomości, to była raczej, wszystko na to wskazuje, wina okoliczności. Złożyło się po prostu tak, że jedyna wystawa, jaką miała w zachęcie, co znaczyło, że była wtedy rozpoznawana jako malarka, odbyła się w czasie wojny w roku 1917, a później państwo Leśmianowie, żona za mężem, jak to wtedy bywało w zwyczaju, wyjechali najpierw do Hrubieszowa, a potem do Zamościa, gdzie przez długie lata Bolesław Leśmian był rejentem, prowadził kancelarię notarialną. Dlaczego Zofia Chylińska-Leśmianowa, malując wtedy dość intensywnie, na co zachowały się liczne wspomnienia jej współczesnych i co przetrwało w pamiętnikach spisanych po jej śmierci przez starszą córkę Leśmianów, Marię Ludwikę Mazurową, trudno dziś dokładnie powiedzieć, niemniej no niestety jej dorobek uległ rozproszeniu, a na pewno wiemy, że po tej wystawie w Zachęcie nie było już kolejnej. I że prawdopodobnie, no nie będę tu rozwijać tego wątku, bo to są takie szczegółowe badania, kwerendy, nie było żadnej następnej wystawy ani dalszego ciągu rozwoju tej kariery, jakbyśmy to dziś określili, w Polsce. Po wojnie Zofia Leśmianowa ze starszą córką wyjechały do Argentyny i wiemy, że tam Zofia bardzo intensywnie malowała w nowym pejzażu, w nowych dla siebie warunkach, jakimi były dla niej pejzaże Argentyny, Delta La Platy, bujna argentyńska przyroda. Zachowały się nieliczne, obecne, znaczy dostępne nam tylko dzisiaj w graficznych odbitkach marnej jakości, wizerunki tych obrazów. zaledwie dwóch zresztą. I to jest kierunek, który jest dość obiecującym kierunkiem badań na przyszłość dotyczących twórczości Zofii Chylińskiej, ponieważ gdyby te obrazy, które się być może kiedyś odnajdą, dotarły do powszechniejszej świadomości, być może okazałoby się, i wiele na to wskazuje, że talent Zofii Leśmianowej nie przepadł, że rozwinął się na obczyźnie, na emigracji. No i przez ten wątek emigrancki również cała ta historia jest bliższa moim zainteresowaniom. Zresztą od tego się zaczęło, bo Sławomir Bartnik, już tu dziś wspominany, poprosił mnie o to, żeby dokonać kwerendy dotyczącej Zofii Leśmianowej właśnie w Nowym Jorku. Były wskazówki, że w archiwalnych rocznikach Vanity Fair, takiego magazynu dla pań, została uwieczniona w fotografii i wspomnieniu jej wystawa w Paryżu, która miała się odbyć w 1928 roku. Niestety, jak na razie nie trafiłam na trop tej wystawy, chociaż szukałam w archiwach nowojorskich śladu tej twórczości, ale wszystko jest otwarte. Być może uda się to jeszcze jakoś ustalić w przyszłości.
Proszę obiecać, że w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, w programie, którego jest pani gościem, będziemy o tym wiedzieć. Może
oczywiście.
Nawet pierwsi.
Daję słowo.
A jaka to by była wielka radość zapowiedzieć przy okazji, może to zrobimy kiedyś, umówmy się na to. Mówi pani, że to jest znakomity kierunek i otwarty ciągle jeszcze. Zapowiedzieć wystawę obrazów Zofii Leśmianowej.
Może się uda, tym bardziej, że biograf Zofii Leśmianowej, w zasadzie jedyny, Piotr Łopuszański, który wydał w 2005 roku takie podstawowe opracowanie pod tytułem Zofia i Bolesław Leśmianowie, on uważa, że jest nadzieja, no bo przyglądał się bliżej jej losom, że jest nadzieja i że kto wie, może to takie poszukiwania gdzieś tam na obczyźnie przyniosą jednak rezultaty, bo w Polsce niestety twórczość Zofii prawdopodobnie zaginęła na zawsze.
Pobrali się z wielkiej miłości. To była miłość, a przecież Leśmian, proszę sprostować, jeśli nie mam racji, poświęcił swojej żonie, Zofii Chylińskiej Leśmianowej, ledwie jeden erotyk. To musiało być trudne dla kobiety pięknej, zakochanej, że nie była jedyną.
No niestety tak się ułożyło losy małżeństwa Leśmianów. Rzeczywiście Leśmian miał, no jakbyśmy to elegancko określili, żeby nie obrażać pamięci poety, dość pojemne serce, w którym mieściło się wiele fascynacji. Niemniej, no, tak się złożyło, że akurat z Zofią, poślubioną w 1905 roku w Paryżu, został aż do śmierci w 1937 roku w Warszawie. A później, wiedząc o wszystkich jego słabościach, jego żona do końca walczyła o jego dorobek. Dość powiedzieć, że kiedy trafiły obie ze starszą córką do obozu w Niemczech, zabrała ze sobą niepublikowane utwory Leśmiana i w trudnych obozowych warunkach starała się o to, żeby przetrwały. A potem długie lata w Argentynie walczyła o to, żeby zostały wydane, a pamięć o Leśmianie, żeby przetrwała. Nie zrobiła tego, jeśli chodzi o swoją twórczość, i to właśnie swoje obrazy zostawiła w płonącej Warszawie. Być może ta miłość, o której wspominają biografowie, znaczyła dla niej więcej niż kiedyś dla poety. A może po prostu, jak ją wspominają ludzie, którzy ją znali, była po prostu wielką, wybitną kobietą, która doceniała jego talent i pamięć o nim ponad wszystkie okoliczności życia, które się im wspólnie wydarzyły.
Wielką, niezwykle zdolną i piękną. Jest, zdaje się, tylko jedno zdjęcie Zofii Leśmianowej, na którym możemy zobaczyć, podziwiać jej niezwykłą urodę. Proszę powiedzieć, czy nie planuje pani przypadkiem spisania tego wszystkiego, tej swojej opowieści o Zofii Chylińskiej Leśmianowej, losów tych poszukiwań, mamy nadzieję, zakończonych szczęśliwym finałem. Czy możemy liczyć na przykład na książkę, którą napisze Bożena Chlawicz-Polak?
Może. Może, jeżeli uda się dołożyć coś nowego do wiedzy na temat Zofii Chylińskiej-Leśmianowej jako malarki. A póki co no, odsyłam właśnie do tej jedynej, ale świetnej publikacji Piotra Łopuszańskiego, która opowiada wiele o tym życiu. No, zresztą pan Piotr dokonał takiej rekonstrukcji jej losów, bo wcześniej o tym, że Zofia Chylińska, żona Leśmiana, była jeszcze sama artystką, w ogóle nie było prawie nikomu poza wąskim kręgiem leśmianologów wiadomo. Niemniej, jeżeli uda się dopisać kolejny rozdział do tej fascynującej, zapomnianej biografii, to oczywiście deklaruję, że to będę robić i oczywiście powiadomię również państwa. Tak.
Natomiast ja z prawdziwą przyjemnością, wyjeżdżając na chwilę z Zamościa, w którym była pani gościem, przypomnijmy dziś jeszcze wydarzenia Zamojskiej ulicy Poetyckiej, na której nie zabrakło, bo też przecież spacerowała tamtędy przed laty Zofii Chylińskiej-Leśmianowej za sprawą naszego gościa, Bożeny Chlawicz-Polak. Ja chciałabym sięgnąć na moment do książki, do innej pani książki, takiej, która powstała w Nowym Jorku, gdzie pani mieszka, 100 muzeów Nowego Jorku. 100? Ani więcej, ani mniej? Dlaczego te, dlaczego inne? Jak to jest pisać o muzeach, proszę powiedzieć, jakim tropem pani po nich wędrowała? Co jest nicią przewodnią? Czy wędrując z pani książką po Nowym Jorku, odkryjemy pani Nowy Jork, czy też było to obiektywne spojrzenie? Próba obiektywnego spojrzenia na to miasto.
Ambicją, moją ambicją było, żeby pogodzić w takiej publikacji dwie rzeczy, które w zasadzie nie do końca dają się pogodzić. Pierwsza, to tak jak pani wspomniała, obiektywizm, no bo mimo wszystko ta opowieść o 100 muzeach jest klasycznym przewodnikiem. Z tym, że zależało mi również, żeby to był przewodnik tak zwany autorski, no a poza tym wiadomo, żadna praca poświęcona czemukolwiek bądź raczej nie jest obiektywna, chyba że jest publikacją naukową, no a przewodniki generalnie publikacjami naukowymi raczej nie są. Ja z zawodu jestem historykiem sztuki, o czym zresztą pani już wspominała, przedstawiając mnie. Na emigracji zajęłam się dziennikarstwem, bo takie były okoliczności. To trochę tak jak w przypadku Zofii Leśmianowej. Większość z nas wyjeżdżając stara się dostosować do nowej rzeczywistości i radzić sobie w niej tak, jak warunki pozwalają. Niemniej to moje pierwsze wykształcenie zawsze kierowało mnie w tę stronę, w którą serce podpowiada, a więc w tym przypadku właśnie trafiło na muzea. Jest ich w Nowym Jorku bardzo dużo, oczywiście znacznie więcej niż 100. A te 100 to z jednej strony taki zabieg marketingowy, bo wiele jest różnego typu 100 rzeczy o czymkolwiek. Ale z drugiej strony jest to też kwestia dość obiektywna, ponieważ ta setka to są muzea w pewien sposób najlepsze. Nie tylko te największe, no bo one siłą rzeczy musiały się tam znaleźć, ale także takie, które wydawały mi się dla historii miasta jakoś najbardziej charakterystyczne, albo jedyne takie w swoim rodzaju, lub po prostu bardzo ciekawe i niepowtarzalne, bo wiadomo, że i takie się zdarzają. Więc wśród tych ciekawych i niepowtarzalnych zdarzyło się na przykład muzeum, które założył pasjonat Nowego Jorku w swoim prywatnym mieszkaniu. No niewątpliwie, jeżeli ktoś wybiera się na parę dni zwiedzać miasto, to nie będzie zainteresowany takim miejscem, ponieważ żeby je obejrzeć, trzeba nie tylko dysponować czasem, ale też udać się na dość odległy od Manhattanu, którędy prowadzą turystyczne ścieżki Brooklyn, no i zajrzeć do dzielnicy Borough Park, która jest swoją drogą dzielnicą etniczną zamieszkałą przez ortodoksyjnych Żydów do dzisiaj, wyglądających i żyjących tak, jak niegdyś żyło się w polskich sztetlach. Ale to tak na marginesie. No, wśród takich muzeów, no cóż, no, jeszcze jedno. Znalazły się tam muzea nie tylko rozumiane jako muzea, czyli takie, w których można oglądać sztukę różnych czasów, a też zaznajamiać się z historią miasta czy Ameryki, ale także muzea przyrodnicze, w tym słynne Muzeum Historii Naturalnej Nowojorskie, a też muzea poświęcone głównie rozrywce i jej dedykowane, takie jak filia Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds, lokalna, nowojorska, w której można obejrzeć, spotkać, zrobić sobie zdjęcie z Donaldem Trumpem, naszym aktualnym prezydentem, i z gwiazdami i tamtejszej lokalnego rynku muzycznego, czy z lokalnymi celebrytami. A także Muzeum Seksu, bardzo osobliwe, jedyne takie nie tylko w Nowym Jorku, ale bodaj w całej Ameryce. No i właśnie według takiego klucza, trochę tego, co musi się znaleźć w takiej książce, a trochę tego, co powinno, bo warto, został zbudowany ten mój przewodnik.
A gdyby była pani dziś w Nowym Jorku, gdyby dziś tak piękna i słoneczna niedziela i miała pani podjąć decyzję o popołudniowym spacerze do muzeum, to które by pani wybrała?
I tu chyba nikogo nie zaskoczę, ponieważ wybrałabym to, które najczęściej odwiedzają turyści w Nowym Jorku. Jest to po prostu Metropolitan Museum of Art, największe, najsłynniejsze. A to dlatego, że tam jest co najmniej kilkanaście muzeów pod jednym dachem. Jest to fantastyczne miejsce, jeśli ktoś przyjeżdża do miasta, ma tylko pół dnia, to tam zobaczy wszystko to, co Nowy Jork ma do zaoferowania najlepszego. Teraz akurat odbywa się wystawa, której jeszcze nie zdążyłam zobaczyć, a ponieważ interesowałam się także zawodowo długie lata modą, to w tym właśnie ogromnym, słynnym Metropolitan Muzeum pełnym sztuki z całego świata odbywa się wystawa mody, wystawa poświęcona na twórczości Rei Kawakubo, projektantki mody, która stworzyła markę Comme des Garçons, więc takie są właśnie zaskoczenia gości, którzy odwiedzają to muzeum. A muzeum ma jeszcze fantastyczne takie miejsce ekspozycyjne na sztukę najnowszą na dachu. A ponieważ właśnie wspomina pani, że jest tak pięknie, z tego dachu widać park centralny, w którym to muzeum stoi. I ja do swojej pracy wybierałam właśnie obiekty pod takim kątem, żeby jeśli jak się już odwiedzi takie miejsce, można było też obejrzeć, zachwycić się, poznać jego najbliższą okolicę, która zwykle jest również atrakcyjna. No więc atrakcją wizyty w Metropolitan Museum jest właśnie Central Park, który w tamtym miejscu wygląda troszkę inaczej niż ten znany ze filmów poświęconych miastu, w których park występuje jako bohater. Także jak mówię, no jeżeli ktoś zajrzy do miasta na chwilę, to polecam na dziś.
Bardzo pani dziękuję. Swoją drogą raz jeszcze dziś spotkanie z panią uświadomiło mi, że praca w radiu to jest jedna z najpiękniejszych prac na świecie. Proszę zobaczyć, w ciągu chwili przewędrowaliśmy z Zamościa przez Wrocław. Zatrzymaliśmy się w niedzielny poranek w Nowym Jorku. Bardzo dziękuję. Bożena Chlabicz-Polak była gościem nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej.
Ja również dziękuję pani i państwu. Mam nadzieję do usłyszenia.
Do usłyszenia.